kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
W 1903 roku na ekranach nielicznych jeszcze wówczas kin pojawił się Napad na ekspres zrealizowany przez Edwina Portera. Nikt wtedy nie podejrzewał, że ta zaledwie 12-minutowa opowieść da początek westernowi, najbardziej amerykańskiemu gatunkowi filmowemu. Jej fabuła ograniczała się do przedstawienia krwawego napadu rabunkowego na pociąg i do ekscytującego, wspaniale sfotografowanego i zmontowanego pościgu za bandytami. Od tego momentu klasyczny western opowiadał o spowitych legendą czasach pionierów zdobywających Dziki Zachód. Mówił o zagubionych na bezbrzeżnych preriach miasteczkach, które jako forpoczty cywilizacji wydane były na łup zarówno indiańskich plemion, jak i ludzi wyjętych spod prawa. Tym ostatnim w westernowych opowieściach opór są zdolni stawić jedynie samotni i silni bohaterowie, którzy próbują zaprowadzić rządy sprawiedliwości przeciw szerzącemu się bezprawiu.
Wielu wybitnych ludzi kina próbowało swych sił na gruncie westernu. Wśród nich znalazł się również Fred Zinnemann, zdobywca reżyserskich Oscarów za Stąd do wieczności i Oto jest głowa zdrajcy. To właśnie spod jego ręki wyszedł chyba najbardziej znany w historii filmu western, jakim jest W samo południe. Trzymając się konwencji gatunku, Zinnemann pogłębił w nim psychologiczne portrety bohaterów i pokusił się o wnikliwą socjologiczną analizę ludzkiej zbiorowości. Dzięki próbie uchwycenia tego, co w naszych zachowaniach stałe, a więc niezależne od uwarunkowań historycznych i geograficznych, stworzył opowieść przekonującą i ze wszech miar uniwersalną.
Oto mamy senne, niedzielne przedpołudnie w małym miasteczku na Dzikim Zachodzie. Jego długoletni szeryf, Will Kane, bierze właśnie ślub i szykuje się do wyjazdu, by gdzieś z dala od dawnych spraw rozpocząć nowe życie rodzinne. Niespodziewanie jednak otrzymuje wiadomość, że skazany przed kilku laty na dożywocie zabójca, Frank Miller, został ułaskawiony i przybędzie do miasteczka pociągiem w samo południe.
Nikt nie ma wątpliwości, że przestępca w więzieniu nie skruszał i że przyjeżdża tylko po to, aby zemścić się na tych, którzy przyczynili się do jego aresztowania i skazania. Jakby zwiastunami nadciągającego nieszczęścia są snujący się po stacji brat skazanego i dwóch zaprzyjaźnionych z nim rewolwerowców.
Czy południowy pociąg przyjdzie punktualnie? Tak myślę. Dlaczegoż by nie, panie Pierce? Witam, panie Miller. I pana, panie Pierce. Panie Colby.
Wszyscy przyjaciele życzliwie doradzają Kane'owi, aby nie czekając ani chwili, opuścił miasteczko wraz z żoną. Nie jest już przecież szeryfem i nie trzymają go tutaj żadne zobowiązania.
Sędzia, który wydał na Millera wyrok skazujący, zaczyna się pośpiesznie pakować. Widząc, że przyjaciel pragnie pozostać i walczyć, przywołuje pewne zdarzenie z dziejów antycznej Grecji. Opowiada mu o znienawidzonym tyranie, którego przegnała ludność polis. Ale gdy po pewnym czasie pojawił się u wrót miasta z armią u boku, ci sami ludzie otworzyli mu bramy i przyglądali się spokojnie, jak mordował swoich dawnych prześladowców.
Słowa sędziego okazują się niestety prorocze. Mieszkańcy Hedleyville, tak przyjacielsko i serdecznie nastawieni do swego szeryfa, który zaprowadził u nich rządy prawa i uczynił ich życie znośnym, zaczynają się od niego kolejno odwracać. Nawet świeżo poślubiona małżonka, należąca do kwakrów, chce go w pierwszym odruchu opuścić, gdyż widzi w decyzji męża swego rodzaju zdradę.
Nikt, prócz kobiety, którą niegdyś porzucił, nie rozumie, że Kane pozostaje nie jako wieloletni szeryf, lecz jako człowiek. I właśnie jako człowiek musi opowiedzieć się po stronie sprawiedliwości przeciw złu. Każdy zaś unik jest w jego oczach rozwiązaniem pozornym, które tylko odracza konfrontację, do której wcześniej czy później i tak musi dojść.
Mamy godzinę czasu. Cóż to jest godzina? Nigdy nie zdołalibyśmy prowadzić żadnego sklepu, Amy. Musielibyśmy uciekać przez całe życie. Skąd by wiedzieli, gdzie nas szukać? Will, błagam cię. Jedźmy. Nie mogę. Nie musisz być bohaterem, na pewno nie dla mnie. Jeżeli sądzisz, że tego pragnę, to się mylisz, ale to moje miasto. Mam tu przyjaciół. Zbiorę grupę pomocników i może uda nam się zapobiec awanturze. Wiesz, że to nieprawda. Więc niech się stanie, co się ma stać. Przykro mi, wiem, co czujesz, kochanie. Doprawdy? Wiem, że to niezgodne z twoją wiarą i w ogóle. Jednak na to nie zważasz. Will, przecież przed chwilą się pobraliśmy. Czy nasze wspólne życie nic dla ciebie nie znaczy? Mam tylko godzinę czasu i mnóstwo spraw do załatwienia. Zostań w hotelu, póki wszystko się nie skończy. Nie. Mam czekać godzinę na wiadomość, czy jestem twoją żoną, czy wdową? To zbyt długo. Nie będę czekała. Albo pojedziesz teraz ze mną, albo wsiądę do pociągu, który mnie stąd zabierze. Ja muszę zostać.
Cineman zrealizował swój film w czasie rzeczywistym, a jego akcja rozgrywa się w ciągu zaledwie 1,5 godziny. Stale pojawiający się zegar, którego wskazówki nieubłaganie zbliżają się do godziny 12, potęguje napięcie i podkreśla tragizm sytuacji bez wyjścia. Z każdą upływającą minutą Kane staje się coraz bardziej samotny i coraz bardziej odczuwa, że ze sprzymierzeńca staje się dla mieszkańców zagrożeniem, głównym wrogiem, który swą nieprzejednaną postawą może sprowadzić na wszystkich nieszczęście.
Gdzie się podziewałeś? Zostało niewiele czasu. Niewątpliwie. Gdzie reszta chłopców? Musimy ustalić plan. Nie ma żadnych chłopców, tylko ty i ja. Żartujesz. Nie udało mi się nikogo zwerbować. Nie wierzę. Nasze miasto nie może być aż tak podłe. Nikt się nie zgłosił. Tylko ty i ja? Tak. My dwaj przeciwko Millerowi i jego bandzie? Tak. Chcesz się wycofać, Herb? To nie znaczy, że chcecie zostawić, ale widzisz, prawdę mówiąc, nie liczyłem się z taką możliwością, ani ja. Zgłosiłem się sam, nie musiałeś mnie szukać, byłem gotów, ale teraz to co innego, to samobójstwo. Wszystko ma swoje granice, mam żonę i dzieci. Co się stanie z moimi dziećmi? Wracaj do domu, Herb, do dzieci.
Moralitet Cinemana odczytywano w momencie jego powstania w 1952 roku na najróżniejsze sposoby. Jedni dostrzegali w nim aluzję do wewnętrznej sytuacji w Stanach Zjednoczonych, w których swoje triumfy święciła okryta złą sławą Komisja do Badań Działalności Antyamerykańskiej. Inni z kolei dopatrywali się w niej raczej metafory sytuacji na arenie międzynarodowej, na której Ameryka staje do samotnej walki z zagrożeniem komunistycznym.
Wielość możliwych interpretacji wskazuje na uniwersalność przesłania filmu, który podkreśla konieczność bezwzględnej walki ze złem. I to nawet wówczas, jeżeli miałaby się ona toczyć bez przyzwolenia i wbrew opinii strachliwej większości. Tyle tylko, że w życiu, na przekór ukazanej w filmie historii, nie zawsze kończy się ona happy endem.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.